Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od polityki, bo w piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, po którym ogłoszono skład nowego rządu. Na czele rządu zgodnie z oczekiwaniami pozostanie Mateusz Morawiecki. Znikną resorty energii oraz przedsiębiorczości, podzielone zostaną Ministerstwa Środowiska oraz Spraw Zagranicznych. Powstaną natomiast nowe Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego oraz Ministerstwo Zarządzania Funduszami. Jak podkreślał na konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości, jest to rząd kontynuacji, który ma dalej zmieniać Polskę na lepsze. Chcemy w ciągu najbliższych 4 lat zrobić wszystko, by sytuacja Polaków była lepsza pod każdym względem niż dzisiaj, począwszy od ich sytuacji materialnej, a skończywszy na ochronie ich zdrowia i bezpieczeństwa, mówił Jarosław Kaczyński. Podkreślił również, że ten nowy rząd musi przygotować nasz kraj na niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić, na przykład w związku z możliwym spowolnieniem gospodarczym, które w jego opinii już powoli następuje. Ten rząd ma więcej plusów niż poprzedni, brak w gabinecie nowych, kontrowersyjnych nazwisk. W dużej mierze jest to skład, który dowiózł PiS do kolejnych wygranych wyborów, a nie zmienia się zwycięskiej drużyny. Stąd zmiany są mniejsze niż się spodziewano, ocenia komentator Dziennika Rzeczpospolita Jacek Nizienkiewicz. Formalnie nowy skład rządu powinien teraz uzyskać większość głosów w nowym parlamencie, a następnie zostać przedstawiony do akceptacji prezydentowi. Niewykluczone, że stanie się to już w tym tygodniu, ponieważ pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Senatu wyznaczone zostało na najbliższy wtorek. Trwają też ostatnie ustalenia dotyczące tego, kto będzie szefował obu izbom. O ile w Sejmie zmiany raczej nie będzie i marszałkiem pozostanie Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości, o tyle w Senacie wciąż tego nie wiadomo na pewno. Opozycja ustaliła wprawdzie wspólnego kandydata, którym został profesor Tomasz Grodzki, ale czy wystarczy głosów do wybrania go na to stanowisko do ostatniej chwili, nie będzie wiadomo. Zarówno PiS, jak i opozycja mają bowiem mniej więcej tyle samo głosów i większość przeważą głosy czworga senatorów niezależnych. Z całą pewnością wiadomo już natomiast, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich nie wystartuje Donald Tusk. Przewodniczący Rady Europejskiej kończy swoją kadencję w Brukseli 2 grudnia i formalnie nie byłoby żadnych przeciwwskazań, żeby wziął udział w tym wyścigu, ale w miniony czwartek właśnie sam Tusk przeciął spekulacje i oficjalnie ogłosił na konferencji prasowej, że nie zamierza ubiegać się o fotel prezydenta Polski. Uważam, że możemy te wybory wygrać, ale do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem. Tak wyjaśnił powód swojej rezygnacji. Wcześniej portal Wirtualna Polska poinformował, że Tusk miał zlecić jednej z polskich firm badawczych przeprowadzenie sondażu, aby sprawdzić, jakie szanse miałby w wyborach. Badanie miało zostać przeprowadzone tuż po wyborach parlamentarnych i pokazać, że Tusk ma zbyt duży elektorat negatywny, by w ewentualnym pojedynku pokonać urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. A właśnie Andrzej Duda jest na razie faworytem sondaży przedwyborczych. Jak wykazują ostatnie badania, z łatwością pokonałby każdego kandydata opozycji w drugiej turze, niezależnie od tego, czy byliby to Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Robert Biedroń. Każda z partii opozycyjnych zamierza w pierwszej turze wystawić własnego kandydata, ale żadne nazwisko nie zostało jeszcze zatwierdzone. Na koniec 11 listopada i zbliżający się Dzień Niepodległości, który w całej Polsce będzie jak zwykle hucznie świętowany. W samej Warszawie oprócz tradycyjnego Marszu Niepodległości odbędzie się również kilkanaście innych demonstracji i imprez. Rekordowy ma być tegoroczny Bieg Niepodległości, w którym weźmie udział aż 22 tysiące uczestników. 11 listopada równo o godzinie 11:11 uczestnicy wyruszą na 10-kilometrową trasę. Zawodnicy włożą białe i czerwone koszulki, dzięki czemu ustawiając się na starcie w dwóch kolumnach, stworzą najdłuższą narodową flagę. O godzinie 15 z ronda Dmowskiego ruszy właśnie Marsz Niepodległości, który przejdzie alejami jerozolimskimi, a jego trasa zakończy się na Błoniach przy Stadionie Narodowym. Można spodziewać się tu dużej liczby uczestników, ponieważ w przeciwieństwie do zeszłego roku środowiska nacjonalistyczne nie przygotowują mniejszych marszów w innych miastach, organizują natomiast przejazdy autokarowe do Warszawy. Z kolei na Placu Zamkowym o godzinie 12 rozpocznie się piknik historyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wspólne świętowanie rozpocznie się inscenizacją powierzenia przez Sejm Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania Urzędu Naczelnika Państwa. Na zakończenie inscenizacji zebrani widzowie zaproszeni zostaną do wspólnego odśpiewania warszawianki. O czym z Warszawy właśnie dla Radia SBS Przemysław Przybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.